Kochani, nie skończyłem mojego kazania tydzień temu. A więc chciałbym do przesłania wrócić i chciałbym dokończyć i chciałbym kontynuować te myśli związane z płomieniem Ducha Świętego, który przychodzi od Boga do życia człowieka. Mówiliśmy o dwóch działaniach Ducha Świętego. Ten płomień w sercu powoduje, że odkrywamy nasze powołanie. Że nagle widzimy, że Bóg ma plan dla naszego życia. Że Bóg coś przygotował fantastycznego dla każdego z nas. Widzimy poprzez te okulary Bożego Ducha Świętego, widzimy, że Pan powołał nas i pragnie nas używać. A więc mówiliśmy o powołaniu, który wynika z rozpalenia tego płomienia w naszym życiu. Tak jak Mojżesz, który stanął obok płonącego krzewu i ogień z tego krzewu wskoczył do serca Mojżesza i Mojżesz później poszedł i służył Panu Bogu aż do końca, aż do swojej śmierci, prowadząc naród wybrany przez pustynię wiele, wiele lat. Ale także mówiliśmy o tym, że Duch Święty przychodzi do naszego życia, aby kształtować nasze postępowanie, aby kształtować nasze życie, nasze zachowanie, jak się odnosimy, jak myślimy, jak mówimy. To wszystko Duch Święty chce kształtować w nas. Powiedziałem takie słowa, że Boże Słowo pokazuje nam, czy odkrywa nam dwa objawienia Boga. Pokazuje nam, że Bóg jest trawiącym ogniem. Czytamy nawet o tym w liście do Hebrajczyków. Ale wiele razy widzimy, jak Bóg przejawia się jako płonący ogień, który rozpala, roznieca wszystko, co przygasa. Ale drugie objawienie, jakie pokazuje nam Biblia, to Bóg, który jest miłością. To Bóg, który jest miłością. I te dwa połączone charaktery Boga, objawienia Boga, powodują, że zaczynamy rozumieć działanie Ducha Świętego. Że Bóg przychodzi jako ogień trawiący w duchu miłości, aby uczynić coś niesamowitego w życiu człowieka. Co Bóg o sobie objawia, powiedzieliśmy tydzień temu, powinno służyć praktycznemu działaniu w naszym życiu. To, co Bóg objawia nam o sobie, to nie temat do rozmowy, ale do praktycznego wdrożenia w życie. Jak to zrobić? On czyni to poprzez Ducha Świętego. Aby to doznać, aby to przeżyć, zsyła na nas ten swój ogień żarliwości. Nie po to, abyśmy przeżyli euforię, emocjonalne zaspokojenie, błogosławieństwo lub dreszczyk emocji. Bo wiele razy to nam towarzyszy. Wszystko to nam towarzyszy. Przeżywają ludzie emocje, przychodzi euforia. To jest piękne. Do tego dążymy, do tego nas Krysia dziś zachęcała. Trzeba tych emocji, trzeba tej euforii, potrzeba nam tego dreszczyku, który odczuwamy, gdy modlimy się, gdy chwalimy Boga. Bóg chce nam błogosławić, ale przede wszystkim Bóg jest Bogiem praktycznym. On chce, abyśmy to, co przeżywamy, przekładali na codzienne życie. I Duch Święty nie jest jedynie jakimś nagłym przepływem w duszy wierzącego. Nagle poczułem coś mistycznego, coś dotknęło mnie, przeniknęło mnie, przeszło przeze mnie i wyszło. Jakież to smutne, nie? Tak jak jakieś emocje na jakimś widowisku, na meczu piłkarskim. No i przeszło. Wczoraj sobie trochę obejrzałem Puchar Króla, Barcelony, bo też jakoś ją lubię. Nie wiem czemu. Żono, czemu? Też nie wiesz. Moja żona w ogóle mnie nie rozumie w tej kwestii. Słucham? No, Barcelona została po prostu mistrzem, Puchar Króla zdobędzie potrójną koronę i tak dalej, współczuję wszystkim, którzy kibicują Realowi Madryt. Szymon, nie wyłącz świateł, proszę cię. A więc Duch Święty nie jest jedynie jakimś przepływem w duszy emocji, bo było uniesienie, podekscytowaliśmy się, przyszliśmy do domu i wszystko klapnęło. I już narzekam, już widzę same problemy, już widzę same choroby, widzę same trudności. Nie. Duch Święty pragnie objawiać się w mowie ciała, w osobowości, w metodach, w głosie, w oczach, w owocach ducha, w postawach. Powiem tak, i mówiłem to tydzień temu, jakich ludzie nie spodziewali się w sobie samych, że one są. To Duch Święty czyni. Jest fantastyczny. Duch Święty jest niesamowity. I Duch Święty nas powołuje, czy daje nam możliwość poznania powołania. Duch Święty kształtuje nasze postępowanie, ale także Duch Święty nas obdarowuje. I to jest moje przesłanie na dziś. Że Duch Święty obdarowuje. W pierwszym liście do Koryntian 12:1 czytamy, a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi. Nieświadomi rzeczy. W innych tłumaczeniach czytamy, abyście nie trwali w niewiedzy. A jeszcze w innym tłumaczeniu przeczytałem, abyście dobrze znali dary duchowe. Zgodzicie się ze mną? Czy zgodzicie się ze mną? Że Bóg jest fantastyczny w obdarowywaniu. Że Bóg jest niesamowity w dawaniu darów. W dawaniu prezentów. Przecież otrzymaliśmy z łaski darmo dar, prezent, zbawienie i życie wieczne. Amen? Bóg nam to dał, nie przez zasługi, nie przez jakieś formy wypracowania czy medytacji. Po prostu przyszliśmy do Pana pod Jego krzyż. Wyznaliśmy Mu nasze grzechy, a Pan mówi, daję Tobie moje zbawienie. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Otrzymaliśmy wszystko, czego potrzeba nam do życia i do pobożności, pisze apostoł Piotr w swoim liście. Bóg jest hojny, jest fantastyczny w obdarowywaniu. Jeśli mówimy o obdarowywaniu lub darach, rozumiemy także przez to nasze naturalne talenty. Talent muzykalny. Mówimy, jest bardzo muzykalny, ma serce do muzyki albo inne artystyczne zdolności. Natomiast dary, o których mówimy według listu Pawła do Koryntian, są ponadnaturalnym działaniem Ducha Świętego w życiu człowieka. I to jest niesamowite. Paweł wyjaśnia, dlaczego dary Ducha są dla każdego człowieka i dlaczego każdy może otrzymywać różne dary, aby wspólnie razem jako Kościół funkcjonować i działać, służyć Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. To jest przepiękne. I mimo, że zadania różnych ludzi różnią się od siebie w Kościele, są wszystkie częścią jednego ważnego ciała, jakim jest wspólnota, jakim jest Kościół. I jeśli wszystko jest zdrowe, wszystko funkcjonuje prawidłowo, wszystko ma swoje przeznaczenie. Tak samo jest z darami Ducha Świętego. Każdy dar manifestuje się odpowiednio do konieczności i wyznaczonego celu. Ja ciągle uczę się o darach Ducha Świętego. Mimo, że wiele razy stajemy przed różnego rodzaju wyzwaniami w życiu, to nie musimy się bać, bo Bóg chce dać nam dar Ducha Świętego, jak sobie poradzić w danej sytuacji. Jeden wierzący dostaje taki dar, a drugi człowiek wierzący dostaje inny dar. Żaden dar nie powinien być uważany za ważniejszy w stosunku do innych darów. Ale też musimy pamiętać, że dar może stać się bożkiem dla człowieka. Bóg nie chce, aby dar stał się moim bożkiem. Posiadamy dar po to, aby służyć, nie po to, by się chlubić. To nie jest po to, żeby mówić, o ja tu jestem obdarowany, popatrzcie na mnie, ja jestem obdarowany duchowo, skorzystajcie ze mnie. To nie jest na pokaz, to nie jest po to, by się tym chlubić. Jest to po to, by służyć. I nie powinno się robić różnicy i wywyższać jeden dar wyżej od drugiego, aby nie doszło do zazdrości, kłótni i podziałów. w Kościele, bo tego nie powinno być. Wszystkie dary mają służyć Bogu, aby ratować ludzi, aby pomagać człowiekowi spotkać się z Panem i przeżyć to, co Bóg obiecał. Wiecie, wszystko, cokolwiek czynimy, możemy czynić jak dla Pana. Nie rozumiem ludzi, którzy mają problemy z akceptowaniem różnych rzeczy, które mogą robić, aby Panu oddać chwałę. To daje poczucia zadowolenia, spełnienia, satysfakcji. Te wszystkie odczucia mogę mieć, każde z tych odczuć mogę przeżyć. Cokolwiek robimy, w jakiejkolwiek dziedzinie chcemy być aktywni, chcemy służyć. Ja jako pastor zboru też pracuję w Naczelnej Radzie Kościoła. Ja nie mam problemu, żeby wziąć miotła i pozamiatać wokół zboru. Nie mam problemu, żeby pozbierać papiery. Nie mam problemu, żeby pozamykać okna. Nie mam problemu ze służeniem w drobnych rzeczach. To żaden problem dla mnie. Może mnie tak mama wychowała, może żyłem w takich czasach, gdzie musiałem jako dziecko ciężko pracować, ale po prostu to mam we krwi i robi mi to radość, sprawia mi to radość, przyjemność, bo nie tylko z tej kazalnicy chcę głosić, ale w każdym aspekcie, jeśli mam możliwość, chcę służyć. Mojżesz, nim został liderem całego Izraela, pasł trzodę swojego teścia Jetry. Dawid był pasterzem, a gdy było trzeba, po prostu grał na harfie. Józef, nim został zarządcą dóbr Egiptu, służył jako niewolnik i spowodował, że dobrze się działo w domu Faraona. Pokornie służył Jezus, był cieślą, nim został posłany i czynił cuda. Paweł szył namioty, Filip usługiwał przy stołach, podając ciasto. Wiedzieliście o tym? Nim pojechał do Samarii, nim Pan go posłał do Samarii, służył przy stołach. Biblia mówi, że został wybrany razem z innymi, aby usługiwać przy stołach. Podawał ciasto, pracował w kawiarence. Niektórzy ludzie mają takie wyolbrzymione spojrzenie na siebie. Ja jestem powołany tylko do zaszczytnych celów. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 8 wierszu czytamy. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. I chciałbym przez kilka minut skrótowo zdefiniować te obdarowania. I mam położone na sercu, żeby za jakiś czas znowu zrobić cykl spotkań, w których będziemy kłaść w naszym kościele na takim sesji wykładowej, a później może popracujemy w grupach, kłaść nacisk na dary, aby je znowu na nowo ożywić. Aby znowu na nowo je sobie przypomnieć. Aby na nowo znowu sobie przybliżyć, czym nas Pan obdarował. Jakie mamy obdarowania? A więc mamy słowo mądrości. A więc mowa mądrości. W tym tłumaczeniu, które prezentujemy, jest powiedziane, otrzymujemy przez ducha mowę mądrości. Słowo mądrość, która tutaj jest wymieniona, mądrość, która jest tutaj wymieniona, jest ponadnaturalną mądrością. Każdy z nas ma zdolność uczenia się. Nabywamy wiedzy. Gdybyśmy tak wzięli Pismo Święte i otworzyli na przykład przypowieści Salomona, to pierwsze rozdziały tego wielkiego króla Salomona dotyczą mądrości. On śpiewa pieśń na cześć mądrości. On mówi, potrzebujemy mądrości. On mówi, nasze serca powinny być napełnione mądrością. Kto znalazł mądrość, znalazł skarb, tak? Potrzebujemy kierować się mądrością. Tę mądrość nabywamy przez uczenie się. Natomiast dar Ducha Świętego jest mądrością przychodzącą. Jest mądrością, która zadziała w danym momencie, kiedy potrzebujemy mądrości. Jakub w 1:5 pisze, a jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie. Bóg jest fantastyczny w obdarowywaniu. Bóg obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu to dane. Jeśli ktoś potrzebuje mądrości, musi o nią zabiegać, bo Biblia mówi, że musimy zabiegać o dary duchowe. Starajcie się usilnie o dary duchowe. Jeśli chcemy mieć dar mądrości, musimy o te dary zabiegać. Tak sobie wyobrażałem to, gdy przygotowywałem kazanie, że musimy być jak te małe dzieci. które otrzymują prezent na święta, ale zabiegają o to, by jak najszybciej go otworzyć. Ten prezent tam leży pod choinką, leży gdzieś na stole, jest ukryty. Czasami pamiętam z dzieciństwa, kiedy mama kupowała nam prezenty, w nocy stawaliśmy, aby je odpakować. Zabiegaliśmy o ten dar, który otrzymaliśmy, o ten prezent. To nie było tak, że nam go podali, jeszcze do buzi włożyli, albo jeśli to coś było fajnego, to nałożyli na nas. To my to zrobiliśmy. Bóg daje. Ale czy ja zabiegam? Bóg dał mi dar mądrości. Mogę o niego zabiegać. Przydatność tego daru ujawnia się praktycznie poprzez zastosowanie słowa czy przejaw mądrości pasujący do konkretnej sytuacji. W danym momencie. Słowo mądrości nie musi być używane tylko do publicznego użytku w ramach nabożeństwa. Może być po prostu częścią rozmowy, którą prowadzę w Duchu Świętym i komuś przekazuje objawienie Bożej mądrości. Przychodzi Duch Święty i przejawia ten dar przeze mnie. To może być objawienie w czasie studiowania Biblii, w modlitwie lub w moim rozmyślaniu nad dziełami Bożymi. Duch Święty przychodzi i nagle objawia mi, wyjaśnia mi fragment słowa, ingeruje w moją konkretną sytuację. I zaczyna to mieć praktyczne zastosowanie. Otrzymujemy mądrość, jak postąpić w różnych sytuacjach. Tak jak na przykład Józef, który słyszy, że Faraon miał sen. I Faraon mówi: Józefie, wyjaśnij mi ten sen. Objaw mi, co mi się śniło. I nagle Józef otrzymuje impuls od Pana Boga. Otrzymuje objawienie i wie, jak odpowiedzieć. Jezus odpowiadał faryzeuszom, gdy pytali go, jaką mocą to czynisz? A więc przyszli i mówią: Panie Jezu, jaką mocą to czynisz, co czynisz? A on pyta ich tak: powiem wam, jak wy mi powiecie, czy chrzest Janowy był z nieba, czy od ludzi? Bo on wiedział, że faryzeusze podchodzą go, aby go podejść, aby mu zarzucić, aby go zdyskredytować. A oni powiedzieli: my nie wiemy, bo pomyśleli sobie, jak powiemy, że z nieba, to Pan Jezus powie, dlaczego nie przyjęliście. A jak powiemy, że od ludzi, to powie, dlaczego tylu Żydów poszło i się chrzciło nad Jordanem. A więc powiedzieli: nie wiemy, to i ja wam nie powiem. Pan Jezus powiedział: to i ja wam nie powiem. Co byście zrobili z takim pastorem, do którego przychodzicie i mówicie: powiedz mi, co to jest? A ja wam nie powiem. Albo zadałby wam takie trudne pytanie. Ale Pan Jezus kierował się mądrością. W danym momencie było to potrzebne. Słowo poznania, mowa wiedzy. Drugi dar wymieniony w tej liście. W drugim liście Tymoteusza 2,15 czytamy: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie Boże Słowo. Czytam z monitora. Który należycie wykłada słowo prawdy. Amen. Mądrość i poznanie uzupełniają się nawzajem. Te dary idą w parze jak małżeństwo. Są jak dwie strony monety. Słowo mądrości i słowo wiedzy. Otrzymujemy mądrość, poznanie, a ta Boża mądrość, ten dar Bożego Ducha Mądrości pomaga nam to, co poznaliśmy, urzeczywistnić, użyć praktycznie. A więc jest to niesamowicie ważne, bo Bóg tak bardzo się o nas troszczy. Są cztery aspekty, które pokazują prawdziwość słowa poznania. I tylko je wam wymienię. Po pierwsze, podstawowa wiedza to znać Boga. To może nastąpić tylko przez objawienie Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Biblia nazywa to zrozumieniem. Przez to rozumie się też i bliski, i intensywny kontakt z Bogiem. A więc jeśli chcę mieć mądrość i wiedzę, muszę mieć z Bogiem społeczność. Muszę z Nim spędzać czas. Potrzebuję obecności Ducha Świętego w moim życiu. Po drugie, głębokie, wypływające z serca zrozumienie Bożego Słowa. I tutaj Duch Święty objawia nam Boże Słowo. Po trzecie, inspirowanie przez Boga wyczucia, co w życiu jest właściwe, albo mądre, albo głupie, albo niepotrzebne w danym momencie. To wszystko się skupia w tym przejawie daru poznania i mądrości. Abym nie powiedział za szybko, ale też nie za późno. Abym miał umiejętność powiedzenia tego. My jesteśmy tak skonstruowani, że czasami ponoszą nas emocje. Mnie także ponoszą. Czasami też powiem o jedno zdanie za więcej. Później może wiele razy tego żałuję, bo nie powinno tak być, powinien się opanować. Ale kiedy jestem w jakiejś już posłudze, kiedy próbuję coś uczynić, co ma pomóc, co ma rozwiązać jakąś sprawę, potrzebuję Bożej mądrości, potrzebuję słowa wiedzy, potrzebuję Boga. I tego rodzaju poznania nie można się nauczyć. To otrzymuje się od Ducha Świętego do naszego ducha. To przychodzi jako impuls do naszego życia. Nagle słowo poznania jest takim Bożym uzbrojeniem, które dostaliśmy, aby wypełnić nasze zadania misyjne, aby wypełnić nasze powołanie. Nagle mamy orientację, rozumiemy, możemy się odnieść do różnych faktów, które pokazuje nam Duch Święty. Na przykład Natan otrzymał poznanie, że Dawid dopuścił się grzechu. I Bóg miał swój plan, bo Bóg kochał Dawida. I mimo że grzech Dawida był obrzydliwy, że jego potknięcie było straszne, to Natan, po prostu przychodząc do Dawida ze słowem poznania, spowodował, że Dawid pokutował, ale pokutował przed Panem z całego serca. On krzyczał do Boga o łaskę, o przebaczenie, o to, żeby Bóg nie odebrał mu Ducha Świętego. Znacie historię. A Piotr i Ananasz i Safira? Znacie tą historię Dziejów Apostolskich? A Pan Jezus, który wiele razy czytamy, przejrzał serca ludzi i mówił, dlaczego myślicie źle w sercach waszych. A więc to jest przejaw daru słowa wiedzy. On miał wiedzę, on miał poznanie i tutaj bynajmniej nie chodzi o to, żebyśmy teraz patrzyli jedni na drugich i tak się skupiali, co teraz jest w jego sercu. Panie, pokaż mi, abym mu powiedział. Ja czasami mówię, Panie, tylko nie pokazuj mi, co jest w sercach ludzi, kiedy czasami głoszę, o czym oni myślą, bo się załamię. Czy rzeczywiście myślą o tym, co mówię, czy już są gdzieś przy obiedzie, na wyjeździe, gdzieś w sklepie, gdzieś już na zakupach, albo w jakiejś sprawie swojej osobistej? Dar wiary. W Ewangelii Mateusza czytamy 17 rozdział. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę, jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Rozróżniamy 4 rodzaje wiary. Tak króciutko. Ogólna wiara, którą mają wszyscy ludzie, każdy ma miarę wiary. Każdy. Wierzysz, że gdy siadasz, jest tam krzesło. I siadasz i wierzysz, że usiądziesz. Ja nie widziałem, żeby ktoś tu przychodził i siadał tak dziwnie. A jest. Przychodzimy, siadamy. Siadamy do autobusu i wierzymy, że dojedziemy. Siadam w samolot, lecę na drugą półkulę świata, wierzę, że dolecę, bo gdybym nie wierzył, to bym nie siadał. Gdybym wierzył, że nie dolecę, to co za sens siadać i lecieć? A więc mamy każdy naszą naturalną wiarę, ją mamy. Po drugie, wiara zbawienna, zbawcza. Wiara, o której mówi list do Efezjan 2:8, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was, Boży to dar. A więc uwierzyliśmy pewnego dnia. Uwierzyłem, że potrzebuję zbawienia. Jako 20-latek uwierzyłem, że potrzebuję Jezusa, bo żyć się nie da bez Jezusa. I wszyscy, którzy mi o tym mówili, mieli rację, bo moje życie się pogrąża, bo nie wzięli mnie na zawodowego oficera do wojska, bo nie mam nic, jestem biedny, wszystko przepiłem, bo jestem zagubiony i chory i sponiewierany przez życie. Mam tego dość, potrzebuję czegoś innego. Jezu, przyjdź do mojego serca. I Bóg dał mi nowe życie. Uwierzyłem w to. Stałem się nowym człowiekiem. A więc mamy wiarę zbawienną, zbawczą. Trzeci rodzaj wiary to owoc ducha. Jest to rozwijająca się ciągle wiara. Biblia mówi o owocu wiary. A więc jest to owoc. A kiedy patrzymy na owoc, to owoc pojawia się, tak? zaczyna dojrzewać, rośnie, staje się coraz bardziej piękny, wyrazisty. A więc tak jest z naszą wiarą, wiara jako owoc. I czwarty rodzaj wiary, wiara, która daje nam siłę. Jest to dar Ducha Świętego. To tak ogólnie. I tak jak inne dary, Duch Święty jest tym działającym w danym momencie. Że nagle otrzymujemy impuls wiary, jaki się nie spodziewaliśmy. Że były po prostu okoliczności, żyjemy z Panem, służymy Bogu, rozwijamy się duchowo i oto jesteśmy przed wyzwaniem. Oto jest trudność przed nami i oto pojawia się manifestacja Ducha Świętego, która objawia ponadnaturalną moc Bożą i zaczynamy nagle wierzyć. To nie przez trening, wysiłek, koncentrację czy medytację. Jest to Boży impuls. Taki rodzaj wiary jest manifestacją Ducha Świętego, który przejawia w naszym życiu ponadnaturalną moc Bożą. Może się powtórzę, ale pamiętam 2 lata temu w Indiach, kiedy przynosiły te kobiety, te chore dzieci na scenę. 14, może 15, malutkie, wszystkie niepełnosprawne, niedorozwinięte kończyny, powykrzywiane ciałka małe z powodu różnych dolegliwości i tak kładły te dzieci na scenę i wołają, a ty się módl. To było po moim ognistym kazaniu na temat wiary. I wiecie, gdy tak patrzysz na to, stoisz na tej scenie, cofasz się do tyłu, tak leżą te dzieci takie chore, nogi wykręcone, ciałka takie powykręcane, płaczą, a matki wyciągają palec, hinduskie matki, nie chrześcijanki. Módl się o te kaleki. Wiecie, to jest problem. I nagle, wiecie, przeżyłem to, mówię wam z doświadczenia. Nie mówię tylko z powodu przeczytania tego w jakiejś książce, ale pamiętam, jak stałem tam i nagle przychodzi taki impuls. I nagle się zastanawiasz, co ty robisz? A ja idę i biorę tego jednego chłopca, może miał 5-6 lat. Biorę go, nigdy nie chodził, nigdy nie stał na swoich nogach. Biorę go na ręce, cofam się do tyłu, stawiam go na te jego wiątkie nóżki i mówię do mikrofonu, idź w imieniu Jezusa, idź w imieniu Jezusa. I on zaczyna człapać. Zaczyna iść pierwszy raz w życiu, płacze jak szalony, bo nigdy nie chodził na nogach i idzie, człapie do końca i rzuca się mamie w ramiona. Wiecie, to jest impuls wiary. Ja nie wiem, dlaczego inne dzieci nie zostały uzdrowione. Za chwilę zresztą o tym powiem. Dlaczego? A więc Bóg zadziałał w tym momencie. Była niesamowita euforia i niesamowite zaufanie Bogu. Wiele z tych osób oddało życie Jezusowi, choć byli wyznawcami hinduizmu. Daniel w lwiej jamie. Pamiętacie? On przejawiał dar wiary. Kiedy nie pokłonił się bóstwu, został wrzucony do lwiej jamy z głodnymi lwami. A on sobie tak to wszystko wyłożył, tak sobie to wszystko poukładał, że się dobrze wyśpi. Że po prostu dobrze się w tą noc wyśpię, bo będę miał miękkie futerka za posłanie. I te lwie grzywy, tak jak to mówił pastor Abraham, pamiętacie, służyły mu jako miękka podusia. I się przespał całą noc. I król przyszedł, patrzy, a on staje. O, ale się wyspałem. Boże, dzięki Ci. To była super noc. I mu szczęka opadła. I podnosi tą szczękę z podłogi, wkłada i mówi, Twój Bóg jest wielkim Bogiem. Twój Bóg jest potężnym Bogiem. Niesamowite. Niesamowite. A Piotr, kiedy przyszedł anioł do celi, wyobraźcie sobie, siedzi w więzieniu, jest skazany na karę śmierci. Przychodzi anioł, mówi, chodź, idziemy. Jak chodź, idziemy? No chodź, idziemy. Straże Cię nie będą nawet widzieć. Nic nie zobaczą. Są jak zahipnotyzowani. Po prostu... I co czytamy? Że wyszli, tak? A kiedy przyszedł do domu modlitwy, tam gdzie rodzina się modliła, to oni mówią, zjawa! O, duch przyszedł! Taką mieli wiarę, wiecie? Oni się modlili, żeby Piotr wyszedł z więzienia, żeby go Pan Bóg zachował, a kiedy przyszedł, to o, zjawa! To zamknęli drzwi, Piotr mówi, to ja! Puśćcie mnie! To ja! Niesamowite. Ale Piotr przejawiał dar wiary. A więc tego potrzebujemy. Dar uzdrawiania. O, jesteśmy tutaj. Patrzę na zegar. Nie wiem, na co patrzeć. Czy na ekran, czy na zegar. I Piotr pisze tak. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł, na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, a jego sińce uleczyły was. Uzdrowienie jest częścią Bożego planu. O tym mówi nam ten tekst. Że on poniósł nasze choroby na krzyż i Jego sińce nas uleczyły. Jezus umarł za przebaczenie grzechów. Przez Jego cierpienie jesteśmy także uzdrowieni duchowo i cieleśnie. Ale działanie tego daru jest uzależnione od naszego nastawienia i wiary w Niego. Między innymi. A także od nastawienia ludzi, którym mówimy o tym i o których się modlimy. Uzdrowienie jest odpowiedzią na naszą wiarę, a więc znów widzimy, że dar wiary idzie w parze z darem uzdrowienia. Dar uzdrawiania nie powinien być źle zrozumiany. Nie jest to jako zadanie, aby uzdrawiać każdego, który nam stanie na drodze. Jasno to jeszcze raz powiem. Dar uzdrawiania nie powinniśmy rozumieć jako zadanie, aby uzdrawiać każdego człowieka. I jeszcze raz to mogę powiedzieć. Nie ma czegoś takiego w Biblii, że Pan nakazał, abyśmy szli i uzdrawiali wszystkich ludzi i Pan Jezus tak nie czynił. Musimy czytać w kontekście, nie wyrwać jakiś wersecik, który mówi o uzdrowieniu. Stosownie do tego, co mówi Biblia, co mówi Boże Słowo, musimy odnosić się do tego zagadnienia. Ktoś powiedział tak: wystrzegajcie się ludzi, którzy uważają, że mają taki dar uzdrawiania, że każdy będzie uzdrowiony. Wielu się usparzyło. Jeden ewangelista w Indiach, opowiadał mi pastor Abraham z Ameryki, który przyjechał i ogłaszał, że wszyscy będą uzdrowieni, bo on się będzie modlił w imieniu Jezusa, uciekał na lotnisko, a Sikowie z takimi wielkimi kijami go gonili, bo nikt nie został uzdrowiony. To jest fakt. Podobno do dzisiaj nie rozliczył się za to ewangelizację. Oni, biedni Hindusi, musieli zbierać pieniądze, żeby za to zapłacić. A więc musimy być ostrożni. Nowy Testament pokazuje nam, jak Pan Jezus uzdrawiał. On nie biegał po ulicach za chorymi. On nie biegał za chorymi ludźmi i wszystkich: uzdrowiecie, 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 zaraz położę ręce, uzdrowiecie. On tego nie robił. Uzdrawiał tych, którzy do Niego przychodzili. Albo byli przynoszeni. Albo cisnęli się do Niego. Cisnęli się do Niego. Byłbym bardzo ostrożny z bieganiem po ulicach i uzdrawianiem wszystkich chorych. Nie róbmy z siebie pośmiewiska. Nie róbmy z siebie pośmiewiska. Ale kiedy był szczególnie poruszony i prowadził go Duch Święty, bo Pan Jezus go prowadził, prowadził go Ojciec. Pan Jezus powiedział: niczego nie czynię, jeśli Ojciec mi tego nie objawi. A więc Pan Jezus nie gonił po ulicach, nie uzdrawiał wszystkich chorych, ale był prowadzony przez Ducha Świętego. I kiedy widział zrozpaczoną matkę, która chowała swojego zmarłego syna, a był jej jedynym synem, kiedy widziała, jak płacze, jak to przeżywa, poszedł i wzbudził go z martwych, ale nie wzbudził wszystkich umarłych. Nie poszedł, nie wzbudzał wszystkich umarłych w koło. Czasami mamy takie dziwne wyobrażenie, bo jest napisane, że nie mogłaby Biblia pomieścić wszystkiego, co Jezus czynił, to mówimy, że On wzbudza wszystkich umarłych. To nie jest prawdą. Nie wzbudzał wszystkich umarłych. Wzbudził Łazarza, wzbudził tego młodzieńca z Nain, który był niesiony, bo był poruszony, był prowadzony Duchem Świętym. I kiedy Duch Święty nas prowadzi, to umarły będzie wzbudzony. Jeśli nas nie prowadzi, nie będzie wzbudzony. Możecie się modlić o umarłych, możecie kłaść ręce na nich, możecie nakazywać im wyjść z trumny. Nie wyjdą, jeśli Duch Święty cię nie prowadzi. Nie wyjdą. Ale jeśli Duch Święty cię poprowadzi, jeśli Duch Święty dobrze chciał uczynić, to się stanie. To się stanie, bo to jest dar wiary. To jest impuls wiary, który przychodzi, by uzdrawiać. Dar czynienia cudów. Kolejny ciekawy dar. Wszystko czytam z Biblii, tak? Pamiętacie ten werset, o którym apostoł Paweł mówi, abyśmy nie byli nieświadomi rzeczy? Co do darów duchowych, bądźcie świadomi, miejcie poznanie, nie bądźcie ignorantami, rozumiejcie je. Dar czynienia cudów. Pojęcie czynienia cudów pochodzi z listu do Koryntian, właśnie z 12 rozdziału, i jest tłumaczeniem z języka greckiego energemata, dynamus, czy dynamit, można na język polski przetłumaczyć, co dosłownie oznacza siła oddziaływania na czyny mocy. Siła oddziaływania na czyny mocy. I oznacza szerokie spektrum znaków i cudów. Nie ogranicza się na określenie ponadnaturalnego działania. Zauważmy jednak generalną tendencję, jeśli porównujemy cuda razem z uzdrowieniami i uwolnieniami, tak jak to jest napisane w Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie, co Filip mówił, gdy słyszeli i widzieli cuda, które czynił. albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielu z krzykiem, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Nie wszyscy. Wielu. Okej? Biblia zwraca nam uwagę, że mamy do dyspozycji daleko sięgającą siłę, która może dużo więcej, jak uzdrowienie chorego. Jezus o tym powiedział. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Jezus uzdrawiał i uwalniał. Powiedział też, że my wierzący będziemy także czynić takie rzeczy, jak On czynił i to spektrum działania będzie jeszcze większe. Cuda. Co to jest? No, nakarmił 5000 mężczyzn oprócz kobiet i dzieci, mając 5 chlebów i 2 ryby. To jest cud, tak? Uciszył burzę na morzu. To jest cud. Albo zamiana wody w wino. A więc proces naturalny w naturze po prostu poprzez fermentację woda zamienia się w wino. Ale Pan Jezus wskutek wypowiedzianego słowa uczynił cud. I kazał napełnić 6 stągwi wodą, do których wchodziło po kilka wiader i na słowo Jezusa stał się cud. Nie było procesu fermentacji, nie było trzeba tego trzymać w piwnicy, nie było trzeba doglądać, jak to fermentuje. Po prostu wino najwyższej jakości zostało zrobione przez Jezusa. To był cud. To był cud. Wiecie, co się dowiedziałem? Że niektórzy, którzy mają problemy z alkoholem, którzy tak lubią wino, to mówią tak teraz, że wina nie brakło w Kanie Galilejskiej, dopóki Pan Jezus z uczniami nie przyszli. Słyszeliście takie określenie? Szok. Do jakich skrajności ludzie dochodzą? Dar proroctwa. Dar proroctwa. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Pierwszy list do Koryntian 14:3. Dar proroctwa jest opisany w tym rozdziale. I co to jest proroctwo? Jest to wypowiedź inspirowana przez Ducha Świętego. Ograniczona na krótki moment. Nie chodzimy, prorokujemy, proroctwa do mnie. Nie. Jest to impuls Ducha Świętego. Duch Święty inspiruje nas w konkretnej sytuacji lub rozmowie. Czy modlitwie. Służymy ludziom i potrzeba zachęty, potrzeba pomocy, potrzeba napomnienia, zbudowania, pocieszenia. I oto nagle Duch Święty daje nam impuls. Posyła nam słowo do serca. Posyła nam słowo do naszej duszy. I nagle jesteśmy w stanie w formie obwieszczenia czy słowa przekazu powiedzieć. I ktoś jest zachęcony i mówi: dzięki Ci, Panie, że mówisz do mojego serca. To jest dar prorokowania. Wszystkie proroctwa powinny być tak ukierunkowane, aby pokazywały ważny kierunek, który Bóg pokazuje dla danej sytuacji. Mają jakiś cel. One powinny kierować nas na nadzieję, na wiarę, na zachowanie relacji z Bogiem, na trzymanie się wiecznego życia, na Boże Królestwo. I słowo prorockie nie oznacza, że ktoś lekkomyślnie coś mówi, czy ma jakąś myśl i zaczyna nagle z wielkiego C: tak mówi Pan. Nie na tym to polega. Nie potrzeba. Z drugiej strony motywuje nas Bóg do śmiałego prorokowania. Duch Święty przychodzi do nas i daje nam odwagę. Poznajemy Boże zmysły, Boże poznanie. Zaczynamy widzieć to, co Bóg chce powiedzieć. I przeczytałem taką piękną definicję, którą sobie odnotowałem, że panuje taka zasada, że prorok jest sługą Ducha Świętego, a nie Duch Święty sługą proroka. Jeszcze raz to powtórzę. Że człowiek, który prorokuje, jest sługą poddany Duchowi Świętemu, a nie Duch Święty jest sługą proroka. Nie można tego odwracać. W tym miejscu nie powinno brakować także informacji o fałszywych prorokach. O proroctwach, które są często wykorzystywane. I tylko dlatego, że ktoś twierdzi, że ma słowo od Pana, nie oznacza to, że tak jest. O tym Biblia mówi, że jest wielu fałszywych proroków, którzy przyjdą i w moim imieniu prorokować będą. Musimy proroctwa zawsze porównywać ze Słowem Bożym. Jeśli proroctwo odbiega od Bożego Słowa, jest fałszywe, jest błędne, jest nieprawidłowe. A wtedy jesteśmy bezpieczni. Bo to, co powiedział Bóg w tym Słowie, jest prawdą. Słowo Boże jest światłością każdego sprawiedliwego człowieka, męża. I kończymy jeszcze dwie myśli, jeszcze dwa dary, króciutko. Dar rozróżnienia duchów. Drugi z Koryntian, 13 werset. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch Święty, przekładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, sam zaś nie podlega niczemu osądowi. A człowiek, który ma poznanie duchowe, który rozróżnił to, co dobre, już nie musi być sądzony, bo nie ma takiej potrzeby. Nieprawdaż? Człowiek duchowy, który ma świadectwo duchowego życia. Dar rozróżnienia duchów nie jest darem, który umożliwia nam widzenie tego, co niewidzialne. A więc mam dar rozróżnienia duchów. Widzę duchowy świat. Mistyczny. Nikt go nie widzi, jak go widzę. Herezja. Nie dajcie się zwieść. Ale pomaga nam rozróżnić to, co dobre lub złe. Bardzo prosto. Dar rozróżnienia duchów jest po to, byśmy umieli rozróżniać co dobre, co złe. Daje nam zdolność, by móc osądzić i ocenić to, co jest, co się dzieje, czy jest to dobre, czy jest to złe. Bóg daje nam tchnienie duchowe, daje nam poznanie. Dar rozróżnienia duchów będzie nas prowadził w naszym życiu przez niebezpieczne pola minowe. Prowadzi nas przez niebezpieczne pola minowe, abyśmy nie zostali zwiedzeni. Duch Święty jest duchem prawdy, który nas prowadzi w prawdzie. I tak powiedział Pan Jezus: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Na przykład Elizeusz i Gehazy. Pamiętacie tę historię? Elizeusz uzdrawia Naamana. On przyjechał, niedawno głosiłem kazanie, ile to złota przywiózł, ile kilogramów, jakie wozy, ile tego było, jak te szaty, te garnitury od Armaniego przywiózł, po prostu wszystko chciał dać Elizeuszowi. Ale on tego nie wziął. A Gehazy tak patrzy i mówi: no coś takiego. Chłop tyle się natachał tego aż gdzieś tam z dalekiego kraju, a on tego nie bierze. I pojechał za nim i mówił: Panie, ale ja wezmę. Nie ma sprawy. Za Boże cuda się nie płaci. Bóg daje nam darmo z łaski. To, czego potrzebujemy. I Eliasz odkrył ducha nieuczciwości w Gehazi. Ananiasz i Safira. Piotr miał objawienie ducha kłamstwa. Przecież mogli sobie tą część wziąć i wpłacić na swoje konto. Żeby tylko powiedzieli. A oni przyszli i powiedzieli: wszystko oddaliśmy. Okłamaliście nie nas, ale Boga. Padli martwi. Nie było łaski. Niektórzy mówią, że tylko łaska. Tam nie było łaski. Czy nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Mówi Pan Jezus, kiedy uczniowie chcieli ściągnąć ogień z nieba. On widział, jakie są aspiracje, jakie są tendencje tego serca uczniów, którzy mówili: ogień ściągniemy, bo nas nie chcieli tam przyjąć, bo nas wyrzucili. Panie, ściągnijmy ogień z nieba, niech spłonie to miasto. A Pan Jezus mówi: oj, nie, nie, macie złego ducha w sobie. Nie na tym to polega. A pamiętacie, jak Pan Jezus rozpoznał, że choroba, kobieta była pochylona do ziemi. Ja często na wsiach widziałem takie starsze kobiety, które z pracy, na roli, z plejenia i skopania w tych grządkach, po prostu pochylone. Ta kobieta też była pochylona aż do ziemi. Pan Jezus ją zobaczył, ona przyszła do Niego, uczniowie ją przyprowadzili i był szabat i Pan Jezus ją uzdrowił i wtedy Żydzi się zbuntowali, a Pan Jezus mówi: dlaczego się buntujecie? Czyż nie trzeba było tej kobiety uwolnić z diabła, który ją związał? To było duchowe. Albo Pan Jezus, gdy spotkał Natanaela, pamiętacie? Piękna historia. Pan Jezus idzie, Natanael idzie, wychodzi mu naprzeciw, a Pan Jezus mówi: o, oto Izraelita, w którym nie ma fałszu. Ciekawe, jakby stanął tu Pan Jezus i tak stanął przed nami i mówił: o, oto gościa, w której nie ma fałszu. O, oto, dobra, już nie. Już nie będę. A więc, czybyśmy się czuli komfortowo. Ale popatrzcie na to. To był Żyd, Izraelita. Wiecie, jakie chodzą opowieści. A jednak był człowiekiem, w którym nie było żadnego fałszu. Pan Jezus to widział. To jest rozpoznanie duchowe. Tego nam potrzeba i ja chcę się tego uczyć, bo w wielu przypadkach potrzeba stanowczej postawy, aby rozpoznać, aby wskazać. Może nie będzie to miłe, przyjemne, może to nie będzie przez wszystkich akceptowane, ale Bóg daje nam poznanie tego, co dobre i co złe. I ostatnia myśl. Dary mówienia językami i tłumaczenia. Macie jeszcze cierpliwość 2 minuty? Wybaczcie. Ale chciałbym to dokończyć. Apostoł Paweł pisze do Koryntian takie słowa: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że je wykłada, aby cały kościół, zbór był zbudowany. Mówienie na językach jest wypowiedzią w języku, którego mówiący nie rozumie i którego się nie uczył. I który bezpośrednio pochodzi od Ducha Świętego. Mamy wystarczająco ilość miejsc w Biblii, które nam o tym mówi. Piotr głosił Ewangelię w domu Korneliusza i zstąpił Duch Święty i zaczęli mówić innymi językami i wielbili Boga, bo Duch Święty został wylany na pogan. W Dziejach Apostolskich o tym czytamy. W 19 rozdziale, w 6 wierszu. Paweł modli się o wierzących uczniów Jezusa, położył na nich ręce, a oni zaczęli mówić językami i prorokowali. O tym czytamy także w Dziejach Apostolskich. Chyba pomyliłem tutaj miejsca, ale to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Tutaj chyba chodzi o 19 rozdział. To może być ziemski albo niebiański język, który tylko przez osobę wierzącą może być wypowiadany. Tak jak Duch umożliwia. Tak jak Duch Święty poddaje. Jeżeli jest używany jako modlitwa, to rozmawia w tym języku z Bogiem. Duch Święty rozmawia z Bogiem. Jest to kontakt człowieka z Bogiem. Mówienie w językach przeznaczone jest dla niewierzących ludzi tylko wtedy, gdy jest tłumaczenie. A więc ktoś, kto mówi w językach, osoby postronne, niezapoznane z tematem, nierozumiejące takiej postawy, muszą usłyszeć tłumaczenie języków. I to nie dosłowne tłumaczenie, tylko pasującą interpretację, bo tak naprawdę w języku greckim określane jest tłumaczenie języków. Pasująca interpretacja. Bo my nie tłumaczymy jak z języka angielskiego, bo my nie znamy tego języka. To Duch Święty przekłada nam teraz to, co chcemy przekazać. Poza tym służy ten dar do modlitwy i uwielbiania Boga. Aby wielbić Pana zrozumiałym językiem i w Duchu Świętym, jak mówi apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 14:15. Będę się modlił rozumem i będę się modlił duchem. Będę śpiewał rozumem i będę modlił się duchem. To jest piękne. Czy wiecie, mieliśmy z gościem takie przeżycie, teraz mi się przypomina. Kiedyś byliśmy w Walii na konferencji uwielbienia. Przyjechali muzycy prawie z całej Europy, z Anglii, z Walii. I tam nauczano na temat piękna oddawania Bogu chwały. To było wiele lat temu. Chris Bowater nas zaprosił. Notabene wielki autor wspaniałych pieśni, które jeszcze do dziś śpiewamy. I pamiętam jedno nabożeństwo. Wychodzi dziewczyna i zaczyna grać na flecie. I gra piękną melodię na flecie. Gra solo. Zespół wyciszył się. Gra na flecie. I skończyła grać. I podchodzi młody człowiek, który tam gdzieś był z zespołu, podchodzi do mikrofonu i zaczyna a cappella śpiewać. I śpiewa przesłanie prorocze. Wiecie, oni to wszystko nagrywali. Ja mam ciarki na skórze, jak to mówię. śpiewał w tej samej tonacji, choć nigdy tej pieśni nie ćwiczyli. Pod te melodie na flecie. Wszystkie słowa pasowały. Później to nagrali, wtedy kasety były, zgrali razem i była pieśń prorocza. Pasująca do siebie. To jest właśnie to. Kiedy ktoś mówi w językach, tym językiem był flet. Piękna melodia. A ktoś przyszedł i zaczął śpiewać słowo dla kościoła, ku zachęcie, ku zbudowaniu, ku motywacji. Zachęcał, śpiewał tej samej tonacji, jakby tłumaczył języki. Piękne. Tak działa Duch Święty. Dlatego Biblia mówi, dążcie do miłości i starajcie się usilnie o dary duchowe Kościele. Mamy się starać. Nie czekać, aż gdzieś Pan Bóg nam pum z nieba rzuci dar. Nie, ja tego muszę chcieć. To musi być tematem moich modlitw. To musi być tematem mojego wołania. Panie, ja chcę mieć dary duchowe. Panie, daj mi dar mądrości, słowo wiedzy, dar wiary, dar rozróżnienia duchów. Panie, ja chcę operować w Duchu Świętym. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za obdarowanie. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który hojnie nas obdarowuje. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Panie, dziękuję Ci za dary duchowe. Panie, jako Kościół chcemy powiedzieć tak, Panie, staramy się i chcemy darów duchowych. Pragniemy, aby one były w nas i pośród nas. Panie, aby przejawiały się proroctwa, aby przejawiały się słowa mądrości i wiedzy, aby przejawiał się dar rozróżnienia duchów, aby przejawiało się słowo wiary, Panie, dary mocy, dary uzdrawiania, dary języków, tłumaczenia języków. Panie, wszystkiego tego potrzebujemy jako Kościół, abyśmy mogli wzrastać, rozwijać się i budować się nawzajem. Panie, dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci za niedzielę. Dziękujemy Ci za czas Kościoła. Dziękujemy Ci za nowy tydzień. Błogosławimy ten tydzień, Panie. Błogosław każdy dzień i każdą osobę, każdą rodzinę, każde małżeństwo, wszystkie nasze dzieci. Błogosław w imieniu Jezusa Chrystusa. Tobie niech będzie chwała, Panie. Cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen, amen. Bogu niech będzie chwała. Oddajmy Jezusowi cześć, bo On jest godzien. Godzin wszelkiej chwały.